przeżywałem słowo osobiste. Osobiste słowo przeżywałem. Był pastor z Nowego Targu i mówi: słuchaj, to podziel się tym osobistym słowem, bo ono też wpływa też na innych. W ich problemach, sprawach. No i tak słuchając, rzeczywiście mamy taki jakiś czas, jak to jest z przeziębieniem czy z czymś, że tak to z osoby na osobę przechodzi i tak. I tak samo tutaj te sprawy są tak jakieś na pierwszym miejscu. Właśnie czytałem tak sobie Biblię, miałem bardzo dużo, mam zaznaczone bardzo dużo słów takich osobistych tu na karteczkach drobne i przestałem już pisać, bo co otwieram, są nowe, można się pogubić, pomyślałem, jak ten piasek morski rozsypać, tych ziarenek tak dużo i jak to policzyć. Tak samo tu już przestałem, bo bym więcej pisał niż zastanawiał się i rozumował to, co czytam. Więc tam to, co jest z początku, to starczy. Ale ostatnio w tym tygodniu tak otworzyłem słowo z Izajasza 59, rozdział na stronie 805. W momencie, kiedy tak wydawało mi się, że już coś niby jest na tym, żeby to się rozwiązało, a jakieś takie ciągle jakieś kawyki, ciągle jakieś ciężary. I tak, Boże, no tak ciągle coś, nie? I tak nie jest tak, że to już odcięte jak nożem, a potem już to się dzieje. Bóg daje dalej pracę, która wykonuje swoje dzieło, ale nie jest to jeszcze w pełni to, co pragniemy i marzymy i chcemy i oczekujemy. Rano wstajemy z nadzieją, to może dzisiaj, to może jutro już będzie inaczej. Już się położę spać spokojniej na następną noc. I tak myślimy, a coś tak się jeszcze przeciąga, a już dostajemy ulgę, a za chwilę, ojejku, no. Ja już myślałem, że to już ma kulku lepszemu, a tutaj znów muszę się zastanawiać i znów coś i dalej się tak tym angażować i męczyć. No i wtedy właśnie otworzyłem to słowo, przeczytam jeden wiersz tylko. 59 rozdział Izajasza, pierwszy wiersz. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak szczepne, aby nie słyszeć. I tak to słowo było pocieszające dla mnie, a też oskarżające, czy tak upominające. Słyszę, wie, moja ręka i tak nie jest tak krótka w tych sprawach. Wszystko stworzyłem, nie było nic. Była nicość, są gwiazdy, są planety, jest cały wszechświat ze sobą związany jak gdyby w jakimś magnesie, który utrzymuje stabilność między jednym, drugim, tymi cząstkami atomów. Stworzyłem tą Ziemię, a nie tylko stworzyłem to takie wspaniałe, cały wszechświat, ale jeszcze na tej Ziemi, im głębiej będziesz kopał w Ziemię, im wyżej będziesz patrzył, im bardziej się rozglądał, będziesz coraz więcej widział, ile mądrości, ile życia, ile rzeczy tajemnych, które byście odkrywali tysiące lat i tak nie zdążycie poznać, zrozumieć. A gdzie to jeszcze tak dalej jest? Moja ręka nie jest za krótka, jeżeli to wszystko uczyniłem. No ale tak w naszym życiu tak przeżywamy, że wiemy, że Bóg jest ponad wszystkim, ale swoim takim zachowaniem, utyskiwaniem przy jakimś marudą taką, to tak jakbyśmy właśnie innymi słowami mówili: Boże, masz za krótką rękę, ucho przytępione i nie słyszysz. To nie mówię tak sam z siebie, ale to Dawid często przeżywając też pisał w psalmach o tym, jak to się odwracasz, nie słyszysz, zostawiłeś nas i tak dalej, prawda? W tym sensie, no. Można było otworzyć sobie Izajasza, przeczytać i się uspokoić, ale w tamtych czasach tak nie mieli też drukowane, że mogli sobie w domu na każdym miejscu mieć. My mamy, ale czy korzystamy, by się uspokajać? Bo to jest to słowo, które uspokaja. Jest jeszcze drugi wiersz, który pisze, że jeżeli coś nam się wydaje, że ta ręka jest za krótka, ucho Boże przytępione i nie słyszy. Czasami jest wina też i nasza. Tutaj właśnie drugi wiersz mówi, że winy odłączyły was od Boga, wasze grzechy zasłoniły nas przed Jego obliczem, także nie słyszy. W tym sensie nie słyszy, że na to tak się wydaje. Bóg wszystko wie i kontroluje. Są jakieś winy. Tutaj wcześniej jest mowa o ludziach jak Izrael, który miał prawo mojżeszowe. Tak, 13 wiersz, bardzo długi wiersz. I 14 wiersz. 14 o tym mówi, że jest możliwość w przeżywaniu cierpienia, w przeżywaniu trosk i kłopotów i boju, jakie było u Dawida, to czytamy w innych miejscach i większości jego psalmów, jak cieszy się mimo trudności i swoich utrapień, widzi Boga, że Bóg to rozwiązuje i Bóg trzyma i wzmacnia i pociesza i szuka i dodaje. Tak samo tutaj, że możemy się rozkoszować Panem. Że Bóg może sprawić, żeby się wznieść ponad wyżyny ziemi, 14 wiersz. Bóg może nakarmić dziedzictwem, czyli dać nam serce, że nasz kraj jest gdzie indziej. Oblubienica się ma szykować zupełnie na co inne. A tutaj tak jesteśmy zamrówczeni w tym bieganiu, pracowaniu, w tych takich troskach, w tych takich sprawach. I zapominamy o tym, jaką mamy dziedziczność. Co jest bardzo ważne, istotne. Jak Dawida, gdy tracił dzieci swoje, gdy musiał się ukrywać, gdy był grzech w jego domu, gdy musiał zostawić królestwo Izraela. Ile musiał cierpieć, ale wzbogacał się słowem swojego dziedzictwa, które miał od ojca Jakuba. To zostało dane Jakub jako Izrael. Jego było imię Izrael. Później miał te 12 synów i te pokolenia. I Bóg to daje. Usta Pana to przyrzekły. A diabeł nam to chce wymazać. O, tak zmazać nam tą linijkę, żebyśmy tego nie widzieli, nie odczuwali. Ale 13 wiersz mówi, kiedy to możemy mieć? Właśnie tamci, którzy żyli w zakonie, to musieli powstrzymywać swoją nogę od bezczeszczenia szabatu. Szabatu czy szabatu? Sabat, wolę sabat.
Dobry.
Mnie się to kojarzy z czym innym.
A znów z kolei szarownicami, prawda? Tu chodzi o taką sobotę, dzień ostatni. Nie, właśnie pierwszy, szabat był pierwszy, prawda? Niedziela. To był odpoczynek.
Ostatni
dzień. To jako odpoczynek. Czyli siódmy, liczymy niedzielę jako...
Siódmy dzień tygodnia.
A u Izraela pierwszy. Jeżeli będziesz nazywał ten sabat rozkoszą, ciężkie przepisy, to nie tylko były ciężkie i sprawiedliwe aż do bólu, ale było ich tak dużo, jak to wszystko spamiętać i szczytać i mieć. Tak, to byłoby ciężkie, no spróbujmy sobie chociażby trochę, dwa rozdziały przeczytać i tak spamiętać i o tym żyć i mówić i rozkoszować się. No, a jednak to, czy w tym widzimy tak, jak widzimy w świecie Boże działanie, stworzenia, to tak widzimy w tym Bożym Słowie za zakonu zbawienie i sprawiedliwość dla ludzi, aby nie upadli. I wtedy będziemy widzieć, że rozkoszujemy się każdym słowem pochodzącym z ust Bożych, nawet gdyby to było przepisy zakonu. A dzień poświęcony Panu godnym czci, czyli czcić ten dzień. Uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. I to jest taki przykład. Jeżeli my chcemy od Boga, bo Boża ręka nie jest ukrócona, ucho nie jest przytępione. Ale są winy, są grzechy być może. Bo nieraz jest to dobre oświadczenie. Tak to było u Joba. Jemu przyjaciele chcieli wmówić, że on sobie sam pościelił, tak? I śpi na tym. że on jest winien, że Bóg daje sprawiedliwość, a było inaczej. Więc są, to trzeba to czuć w swoim sercu, jaki mamy to nasze sumienie, które nam Bóg oczyścił krwią Chrystusa, czyli gdy mieliśmy swój dzień zbawienia i czas łaski, to wtedy mamy tą taką delikatność odczucia, czy jesteśmy w porządku duchowo, jako jestestwo człowiecze przed Bogiem. Ale gdy czujemy, że nie jest tak, że są jakieś winy, jest jakieś grzechy, jest jakieś rzeczy są, więc to trzeba usunąć. Dlatego ten 13 wiersz mówi o tym, żeby usunąć. A że w naszym życiu mogą być inne sprawy. Tutaj było o zakonie. Mogą być inne sprawy. Zaniedbujemy coś. Może i delikatność, jakieś zrozumienie innych osób. Może czy narzucenie czegoś. Czy może nieobowiązkowość w sprawach też i Bożych. Jakieś takie traktowanie, takie tak ulgowo. Nic nie ma wspólnego z rozkoszą i czcią, o którą tutaj Bóg pisze, żeby tak było. To musimy sami to rozeznać. I teraz chciałem przeczytać jako wzór czasy sędziów. Izraelici nie posłuchali. Sami sobie byli winni. I nie posłuchali Boga. Kiedyś wystąpił anioł pański w Gilgal jako Bóg. To anioł był, zawsze anioł, Bóg, anioła śle w imieniu Pana. Jest on traktowany jako Pan, jako Bóg. To anioł, Bóg prowadził Izraela przez, a Bóg powiedział, że anioła wam dałem, żeby was prowadził. Bóg nigdy się nie pokazuje nikomu, tylko swoją cząstkę pokazuje na przykład aniele, który się objawia i mówi w imieniu Boga. Jako Bóg. Jest to pełny autorytet Boży, dlatego są słowa: ja, Pan, Bóg Wszechmogący, mówię do Ciebie to i to, prawda? A to posłany był też i posłanie. Zresztą tak samo jest i w życiu ludzkim, gdy wysyła król gońców, to odczytuje to, co mówi król, a nie co goniec. I tutaj właśnie anioł pański w Gilgal stanął, który nazwali potem Bochim, to miejsce i powiedział: wywiodłem was z Egiptu. Czyli anioł mówi: wywiodłem was z Egiptu. Wprowadziłem was do ziemi, którą przysięgłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Nie powiedziałem sędziów 2, 1. 265 stron. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto ja powiem, nie wypędzę ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy tedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakał. Nie wysłuchali Boga. Ja też tak czytając o Izraelu, wszystko mieli. Całą pomoc Boga, którego ręka była nieukrócona, ucho było nieprzytępione, ale mieli takie dokładne słowo do Mojżesza, potem do Jozuego i Kaleba i zwycięstwa, ale w pewnych miejscach jakoś nie chciało im się. Coś tam, czy nogi zdrętwiały, czy zmęczeni, spać im się chciało, odpocząć i zostawili. Coś zostawili z tego, co Bóg im dał, to błogosławieństwo, coś sobie zostawili świeckiego, ludzkiego. Jozue zmarł. Zostało to wszystko. Bóg zapłonął gniewem. Pan, 20 wiersz, przeciwko Izraelowi, więc mówił: ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami i nie usłali głosu mego, więc ja nie wypędzę już przed wami, przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umarł. Do tej pory to widzimy, jak to jest. Te narody zwalczają się. No taka konsekwencja jest w tolerancji z światem, gdy chcemy Bogu całego siebie oddać. Ale to jest po to, aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli ich ojcowie, czy nie. Czy będą przestrzegać. I czasami takie utrapienia, że rzeczy, jeżeli one są tak od Pana dane, To nie musi być jako dowód dla szatana, że najsprawiedliwszy człowiek się nie podda. To nie musi być obnażenie winy naszego i grzechu, że sytuacje się mają tak, jak się mają. Czasami jest tak, że coś zostawiamy sobie tam za tymi plecami i ciągniemy to za sobą. Dlatego Bóg to zostawia potem do naszego całego życia, będziemy w tym trudzie i w znoju. Adam z Ewą to samo mieli. Jak zostawili przymierze z Bogiem w raju, to potem już musiały być chwasty, osty i one są do dzisiejszego dnia. Coś musiało być z konsekwencji. Trzeci rozdział mówi, a to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan, czyli już te nowe pokolenia. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. Pięciu książąt filistyńskich, wszystkich i wszyscy Kananejczycy, Sydończycy, Chibijczycy, mieszkający na Pogórzu Libańskim od góry Bar Hermon aż do wyjścia do Hamat, byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich z ojcom przez Mojżesza. Dlatego Bóg daje rozwiązanie. Dobrze, postąpiłeś, tak? Konsekwencje są. Ustalenia u kobiety w ciąży. Cofnąć tego nie można. Konsekwencje są. Ale jest szansa. Czy będzie słuchać Pana? Czy będziesz Jego szukać? Potrzebować Jego pomocy? Jego wsparcia? I przeżyjesz. Bóg daje szansę. Posłał za Chrystusa też, aby bez pieniędzy, bez uczynków naszych, bez rzucania losy, kto ma uczestniczyć w tym uniewinnieniu. Bóg to daje. Bóg dał to słowo i teraz wy wybierzcie. Wybierzcie. Wybór jest nasz. Czy za Panem, czy trochę za Panem, a trochę za światem, czy za światem całkiem. I wtedy to się okaże. A Bóg jest silny i mocny. Jego ręka jest nieukrócona. I właśnie chciałem tutaj jeszcze psalm chciałem przeczytać, a przed czytaniem psalmu 7 rozdział sędziów. To jest właśnie zwycięstwo Gedeona nad Midianczykami. Te zwycięstwa były zwycięstwami nie takimi, żeby jak do tej pory te narody były całkowicie zniweczone. To były tylko odpieranie ataków i wojny. Ale dalej Midianczycy zostali. Ale oni przeszkadzali żyć Izraelowi. I sędziowie byli po Jozuem przeznaczeni, aby chronić. I Bóg powoływał danych proroków czy sędziów w narodzie i on był takim wodzem, przywódcą do takiej walki. I Bóg napełniał tę siłą i mocą. Często wspominany jest Gedeon z tego, jak nie wiedział, jak postąpić, czy objąć to przywództwo i czy Bóg da im tych Midianczyków zwyciężyć. O tym runie, prawda? Co raz miało być wilgotne, a raz miało być suche. Także wtedy, kiedy było wilgotne runo, dookoła było sucho. A drugim razem miało być suche, a dookoła było mokro. No już to wiedział. Bóg nam daje takie odczucie. Na pewno nam daje. Nigdy nie jesteśmy jak w świecie, którzy nie mają pokoju. Człowiek grzeszny, bojaźliwy, nie do Pana, tylko do świata i pragnął odwagi. On nie odczuwa. A tak dzisiaj się udało, a tak jutro może, a jeszcze tamtego spróbuję, a tam pójdę. I tak szuka. Ale Bóg daje odczucie, jak ma być. Nieraz słyszymy Jego głos. Pójdź tam, idź tam i zrób to. Obudź się, wstań, ale coś tak, a przysnę sobie, ale już tam sam odchodzi, coś się dzieje. Duch Święty nas gdzieś poporywa Filipa. Coś ma się stać. I tak jakoś wykonujemy w tym momencie wolę Bożą. To jest Jego opieka, Boża opieka tych samych nad Gedeonem. Tylko tu jest dalszy wzór dla nas. Przeżywamy to doświadczenie z Midianczykami. Midianici. Z nimi mamy kłopot. I mamy Boże błogosławieństwo. Mamy sen, mamy to runo położone, mamy tą pewność, a dalej napotykamy trudności. I trudności przychodzą dalej. Czyli tak w sumie to się nie ulżyło, a raczej się jeszcze bardziej być może skomplikowało. No i Gedeon posłuszny był do Boga. Rozmawiał z Bogiem. Bóg do niego powiedział: wiesz co, Gedeonie, wydam tych Midianczyków w twoje ręce. Ale ty masz zaliczny zastęp, bo ja nie chcę, żeby Izrael powiedział, tak samo jak i my nieraz. Nie zauważymy Boże działanie, tylko powiemy: a tam spotkałam, Bóg tak sprawił, że tam spotkałem profesora, tego prawnika, i tam mi otworzył oczy na pewne rzeczy. Tamten mi pomógł napisać, tu zaniosłem, tu tamto. Tak samo tutaj Bóg się bał Izraela. To może być w formie świadectwa, ale że Bóg kierował tą sprawą, bo jeżeli Bóg naszą sprawę wziął, nosi od poczęcia nas i piastuje do starości, to żadna sprawa się nie dzieje bez Jego wiedzy. Bóg daje cień w bok Pawła i daje pomoc. Nic się nie dzieje bez Jego wiedzy. I tutaj właśnie Bóg powiedział, żeby Izrael nie wynosił się ponad mnie i nie powiedział: sami się wybawiliśmy. Nieraz tak jest, że człowiek pomyśli sobie: ale się udało. Ty, nawet nie wiedziałem, ale się stało. W ogóle nie pomyślał o Bogu. Prawda? I to już potem idzie. Dzieci słyszą, ktoś tam słyszy. Sąsiedzi. I Bóg mówi: no w takiej błahej sprawie dla mnie, ona nie była jakaś wielką góra była dla ciebie, ale i ty mnie tak potraktowałeś jak nic. Prawda? Wzgardzimy Panem. Dlatego Bóg nieraz nam daje w naszych problemach i sprawach jeszcze większe, jeszcze większą górę z tej góry, która już jest. Dalej ta sama sprawa, ale ona pogłębia się coraz większa i coraz większa. Będziemy mieli takie przekonanie, byliśmy przez Pana wychowani, że Bóg jest naszą mocą. Bóg jest naszą siłą. I Bóg nas wyrwie z nieszczęścia w momencie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy byli uratowani. Bóg musi tego nauczyć. Mówiliśmy o okolicznościach różnych, po powodach różnych, bo nie wiemy jakie. Czy dla samej sprawiedliwości, czy dla nauki, czy dla winy i grzechu, czy dla innych okoliczności. Ale Bóg to sprawia. Jeżeli się wzmaga przeszkoda, która przychodzi dla nas, na naszych trudnościach, to znaczy się, że bardzo blisko jest Boże błogosławieństwo. Ja pamiętam nawet w wielu zborach, bo te dziesiątki lat, gdyśmy tak przeżywali najgorsze chwile, wydawałoby się, że wszystko zmarnowane, że następny tydzień to pogrzeb. Ale były siostry, byli starsi, co dalej od poniedziałku tam mieli dni wyznaczone sami sobie, mieli dalej post, nie zniechęciło się ich serce. Dalej bojowali w modlitwie o konkretnej porze, o 12 wracali do domu, jak to były te, czy Kalinina, czy Zosia, pamiętały te godziny i modlili się w tej sprawie, bojowali. A inni być może opadły im ręce i siedzieli i czekali, co będzie jutro. No i okazuje się, że największy atak szatański i wzmożenie różnych przeszkód jest wtedy, kiedy ma być wielkie zwycięstwo. Kiedy właśnie przychodzi ulga. I to jest tak natrężone, jak było u Joba. Tak samo tutaj ten Gedeon musiał przeżyć. Było ich tak dużo. Mogli jakoś tam się zmierzyć z Midianczykami. Mogli się jakoś tam zmierzyć. Jeżeli Pan powiedział, że wygrają, no to czemu nie? Ale Gedeon nagle dowiedział się, że zaliczny mają zastęp. No tamtych jest jak szarańcza, czy jak koników polnych. 12 wież. W dolinie takiej ilości jak szarańcza. Rozłożyli się wszyscy. Midianczyci, Amalekici, oraz synowie wschodu, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A ich tam było kilkadziesiąt tysięcy osób, może 25 tysięcy osób. A może 30, bo 22 od razu odeszło. Gdy Gedeon zwrócił się do zastępu, że kto się boi, niech wróci do domu swojego. 22 tysiące przestraszyło się. Odeszło. To nie było dla nich dobre, ale Bóg wiedział, że tak będzie, bo nie wszyscy byli jego. Oni odeszli. I Pan powiedział do Gedeona, że jeszcze jest zaliczny. A my myślimy sobie, że myśmy powinni mieć nie 25 tysięcy, a 50, a może i 100 tysięcy byłoby lepiej. Wtedy jak napadniemy na wroga, to go stłamsimy. A tutaj coraz gorzej. Ja sobie tego nie wyobrażam. Wczoraj już nie miałem sił, a dzisiaj jeszcze bardziej się muszę zmobilizować. Jeszcze większy opór ma mi ciężar. I Gedeon to przeżywał. Wtedy był następny test nad wodą. Kto będzie jak pił wodę? No i Bóg wybrał tych, co pili z rączki. A tych, co chłoptali jak psy prosto językiem z wody, z rzeki odprawić. Ilu zostało? Jak czysto Sparty, a nie kiedyś w mitologii. Czysto i został. No i Bóg zatroszczył się Gedeona. Wiesz, jak będziesz się martwił, czy teraz wygrasz z tą 300, bo to była garstka, to był jakiś taki pluton w stosunku do armii. Jak będziesz się martwił, to wiesz co, weź wielka dzisiaj ze sobą w nocy i po północy zjaw się tam w środku obozu i posłuchaj, jak rozmawiają. No i poszedł. Gedeon chciał się wzmocnić. Bóg zaproszył się o dziwo. Bóg wie też człowiek. Czym wzmacnia? I on wtedy usłyszał, że tamci, mówiąc sobie różne rzeczy, obawiali się Izraela. Bali się ich. I jeden mówi drugiemu sen, jakiś bochen chleba z gąszczu się toczył, wtoczył się na sam środek obozu, uderzył taki wielki namiot i rozbił wszystko. No już otucha, znaczy się, jak to powiedzieć, już ta odwaga spadła. Jeden drugiemu aż opowiadać. Ten Gedeon tak to słucha, czyli Pan zasiał we wrogu
pokój.
A się u Izraela pokój, ale u tamtych
nie pokój.
Nie pokój, tak. Nie pokój zasiał. Nie pokój zasiał. Gedeon wrócił, był pewny. Dostał Pana myśl. Od zbanak i pochodnia. Bo to nie było z niego. Bóg, bo Duch Święty był nad nim i dostał myśl. Jeszcze teraz, tej nocy, uczynimy to. I wzięli pochodnie zapalone do tych dzbanów. No i tam był, znamy chyba całą historię. Jaka panika wybuchła wśród wojsk nieprzyjacielskich, gdy w nocy usłyszeli, że ten wielki Gedeon i ten Bóg, który jest z nimi, to wszystko, ten krzyk, tłuczone dzbany i nagle światła, które otoczyły ich, bo oni otoczyli te 300 osób, jakoś się porozdzielało i tam jakimś takim wachlarzem widać było, że idzie ta batacha cała wojsk. Zaczęli biegać między sobą, bić się, tracić, uciekać i poszli w tamtą stronę otwartą. I uciekli, potem skrzypnęły się inne pokolenia izraelskie, które potem już doganiały uciekających. Było wielkie zwycięstwo. Oczywiście to zwycięstwo było potem okraszone takim szemraniem. Tam 8 rozdział Efraimici, że poczuli się wzgardzeni, że ich nie wzięto do tego wojska, że oni chcieli uczestniczyć od początku w tej walce, a Gedeon ich uspokoił. Czy nie braliście udziału w zbieraniu łupów, żeście przeganiali tych ludzi z naszej ziemi? Ale było to szemranie. Czyli ono trochę zakłóciło tą wdzięczność dla Boga. I to takie ogłoszenie zbawienia i zwycięstwa. Więc są różne okoliczności, na które musimy być jako dzieci Boże przygotowani, bo szatan chodzi dookoła nas, jak lew ryczący, i te szczały różne lecą na naszą stronę, a nas chroni Boży pancerz, hełm, tarcza. Nawet nie wiemy, bo to jest wszystko automatycznie. Bo to jest Boża moc, która to czyni. Ale żebyśmy byli przygotowani. Boże jest zwycięstwo. Jego ręka nie jest ukrócona. Jego ucho nie jest potępione. I zakończyć chciałem, to dzisiaj tak będzie krócej, Boże, bo chciałem tak konkretnie tylko się podzielić słowem. Psalm 30. Na przykład przeczytać sobie psalm Dawidowy. Na stronie 602. Tutaj mamy też jedną z pieśni, którą śpiewamy na końcu. Słowa te były wzięte do melodii. Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni i nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie, uzdrowiłeś mnie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją, ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci Jego, wyznawajcie święte imię Jego, bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Takie chwilki mamy, ale Jego życzliwość całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesel. A ja pewny siebie powiedziałem, nie zachwieję się na wieki. Panie, w życzliwości swojej postawiłeś mnie na potężnej górze, a gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. Ty zobaczył brak Boga, gdy nie zobaczył, bo wtedy nawet na tej górze i zatrwożył się. Ale do Ciebie, Panie, wołałem i Pana błagałem o zmiłowanie. Jaki zysk z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czy prog może Cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność Twoją? Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim wspomożycielem. Właśnie to Bóg dbał o to, żeby naród Gedeona izraelski wiedział, że to Pan. I aby go naprawdę wysławiał po dokonaniu się tego cudu i czynu, czego zapomina się. Ile razy doświadczyliśmy w takich małych sprawach Boże błogosławieństwo. I zaraz na samym początku pomyśleliśmy w swoim sercu, jak będę w zborze, podzielę się tym. A potem w zborze, a tu ktoś na mnie źle spojrzał, jakoś się sprawy potoczyły inaczej, jakieś dziecko, coś się stało, tu jakiś krzyk, to tamto. Wracamy do domu, no Boże, wiesz, nie było czasu, to może w następną niedzielę. Jak to dobrze jest, gdy reagujemy od razu. Bo wiemy o tym, że gorliwi, gwałtownicy zdobędą niebo. I Bóg patrzy na nasze takie malutkie sprawy. Czy chcemy to? A przecież czytamy, apostoł Paweł pisze, że wyznanie warg o zbawieniu, o tym, co się dzieje, świadectwo, czyni to zbawienie. Nie samo to, co było. Pamiętajmy, że 10 trędowatych było przez Jezusa uzdrowionych, ale tak naprawdę z uzdrowienia skorzystał tylko jeden. Bo tylko jeden, który wrócił do Jezusa, by mógł podziękować. Co jest ciężko nam to wprowadzić w czyn. Tylko ten jeden usłyszał słowo, że jest uzdrowiony. Wiara twoja uzdrowiła cię. Jest uzdrowiony. Tamci chwilowo byli uzdrowieni. Potem choroba mogła wrócić, albo inna się obnażyć. Oni nie uzyskali wszystkiego. Coś częściowego. Jakie to jest bardzo ważne, wrócić do Jezusa i podziękować. A jeszcze najważniejsze to jest w takich drobnych sprawkach, które nam się wydają błahe. Jezus powiedział, że kto jest wierny w małym. Właśnie te małe sprawki są istotne, bo wtedy mamy nawyk i charakter i do większych rzeczy. I nie zawiedziemy Boga. I będziemy jak Gedeon. Będziemy jak Samuel. Będziemy jak mężowie. Boży. Dlatego On mówi, chcę wystradać Twoje imię, zwiastować wierność Twoją. Ale co by było, gdyby On to nie uczynił? A uczynił, bo inaczej byśmy tych psalmów nie mieli. A psalmy to były śpiewane, więc to nie była jedna rzecz. Jakiś wiersz odczytany i potem zamknięta książka i to były psalmy, które się śpiewało. I to potem oddawał Bogu chwałę. To jest to samo, jak Bóg daje nam winnicę, a my sobie owoce jemy, zjadamy, magazynujemy sobie w piwnicy, czekamy na srogą zimę, mamy jedzenie. A my mamy iść i oddawać owoce Bogu. A Bóg będzie naszym zaopatrzeniem. To jest w duchowych sprawach. Zawsze to jest dla Boga, bo to jest Boża winnica. My teraz już sami nie żyjemy dla samych siebie. Jesteśmy nowym stworzeniem i stare przeminęło, żeśmy umarli, żeśmy powstawali do czegoś nowego. Jesteśmy teraz wypełnieni Bożym dziedzictwem, rozkoszowaniem się Pana. Nawet gdybyśmy mieli być w cierpieniach samotności jakiejś. To są takie chwilowe te rzeczy. Ale często się tak to kończy, że zasypiamy z płaczem, a takie mamy wesele. To rzecz w tym, że wiara to jest pewnością tego, co ma się wydarzyć. Jutro mam się o czymś dowiedzieć, że aż mi skrzydła urosną i zlecę do góry. A ja mam o tym myśleć już, że to było dzisiaj. To jest dzisiaj. To jest wiara. Wiemy, że Bóg nas nie wyrwie. Nie pozwoli nikomu wyrwać swojej dłoni. Trzyma nas. I chociażby ty wyglądał przegrany, a nie pokonany. Prawda? Tam właśnie czytamy. Apostoł Paweł pisze, że podniesie nas Pan. Bo Boże zwycięstwo jest zupełnie inne. Ale nie został zniszczony nas duch, którego Bóg pielęgnuje i dba, aby miał wpływ na naszą duszę, a nasza dusza na nasze ciało. Nasza dusza jest lękliwa. Dlatego apostoł Paweł pisze, żeby o tą duszę zatroszczył się Bóg. Żeby to moją duszę. Żeby ta moja dusza się wzmocniła. Więc Bóg daje słowo dla ducha. Nie dla duszy. Dla ducha. A potem daje nam taką pomoc. Usłyszymy tą rozmowę, jak Gedeon z Gierkiem usłyszał, tam rozmawiają i budują swoją duszę. Czyli Boże działanie, Boży Duch potem spełnia naszą duszę. A nasza dusza wtedy już ciału nie pozwala się martwić, szemrać, utyskiwać. I właśnie to jest to, że Bogu zależy na działaniu dla naszego ducha. Bo jak ciałem będziemy sprawy rozwiązywali, to umrzemy. Ale duchem podporządkowywali, to ciało zostanie ujarzmione i poddane Bogu. I tutaj Dawid kończy ten psalm: Panie, bądź moim wspomożycielem. No i radość, 12-13 wiersz. Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój bór pokutny, przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała ci nie zabilkła. Do tej pory duch tam się troszeczkę przebijał, a teraz dusza moja śpiewa ci i nie zabilkła. Panie Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał. Bardzo często Dawid mówi takie rzeczy, że to trzeba uważać, jak u notariusza, co podpisujemy. Powiedzieć, że teraz będę cię wiecznie wysławiał, prawda? A za chwilę Bóg wie, że dzisiaj całe serce mu oddajemy. Potem ciało jednak w ciele żyjemy i to ciało nam przynosi różne utrapienia, utyskiwania i problemy. I Bóg ma wzgląd na to. Sam Jezus to miał. Szedł i prosił uczniów, aby wspomagali go, czuwali, aby byli przy nim. Gdy zatrwożona była dusza jego. Nie duch, tylko dusza. I Bóg to wie, że na dzień dzisiejszy oddajemy mu wszystko. I dla Boga się liczy to, że teraz my to mówimy szczerze, z przekonaniem i z decyzją. Jak jakieś ślubowanie. Jak akt notarialny. A potem przychodzą takie pęknięcia, które Bóg leczy, chroni to całość, bo wie, że w ciele jesteśmy. Bo Bóg dba, abyśmy ciało nad nami, żeby nie wzięło władzy. By nas nie zadusiło. Żebyśmy nie zwątpili, nie odeszli jak te 22 tysiące, co się bało. Ci, co odeszli chleptając tą wodę, to przynajmniej z powodu chleptania wody, ale to nie było z powodu odwagi czy bojaźni. Po prostu Bóg chciał tylko cząstkę mieć. Ale tamci 22 tysiące weszło z powodu bojaźni. Pamiętajmy o tym, że w cierpieniach naszych doświadczeniach Bóg przemawia do naszego ducha, do naszej duszy i do naszego ciała. Ale zawsze do naszego ciała. Abyśmy duchowo szukali pomocy Bożej, duchowo to rozstrzygali. Duchowo sprawiedliwości Bożej będąc nie weźmiemy takiego rozwiązania, które się ciału podoba, tylko Bogu, aby Bożą wolę wypełnić. Jezus powiedział, że może by ten kielich minąłby mnie, Boże, może masz inne rozwiązanie, ale niech Twoja wola się stanie. To ciało by chciało troszkę. Mamy duchowo rozwiązywać, wiarą żyć, a w ciele będzie Boże błogosławieństwo. Ciało to jest tylko namiotem. Te wszystkie troski to są naprawdę łupież z głowy. Ale głowa, włosy to jest coś większego niż łupież. To są tylko problemki. To są takie te rzeczy, które szatan wykorzystuje, aby nasze ciało nie tylko pękło, ale się rozleciało w pył. Będzie się Boże cieszył, że w proch się obrócę? Kto cię będzie wysławił? Szatan musi przegrać, bo dziedzictwem Bożym jesteśmy nasyceni. I nasze serce jest sercem podobnym do Boga, a nie do tego świata. Nie mamy serca tego świata. Już nie mówimy tego, co jest tego świata. Musimy zostawić to, co jest tego świata. Pozbyć się tego. Nie pozwolić się, aby nas to ujarzmiało, aby nas to ograniczało, aby nam to nie pozwoliło, aby ciało nie pozwoliło świadectwo złożyć. Weźmy pod uwagę to, no ale tu powiedzieć, żeby wziąć pod uwagę to, jeżeli tego się nie robiło nigdy. Więc spróbujmy. Z małych rzeczy wystawiać Bogu wspaniałe świadectwo i Go wysławiać. To zobaczymy, że potem będziemy mieli mnóstwo zwycięstw, które Bogu będziemy oddawać, bo Bóg jest uwielbiony przez chwałę ludu swojego. I ta chwała ludu Bożego wydobywa się ze zwycięstw, ale Bogu się podobało, żeby też i z cierpień, ucisków ta sama chwała się wydobywała. A wtedy Boża ręka nie dopuści, abyśmy mieli zginąć. I raz Bóg błogosławię w tym słowie. Sam też mówię i do siebie, i do rodziny mojej. Przeżywamy ciągle. Już jest prawie, że na ukończeniu, potem są znów dłużyzny jakieś i przeciągnięcia. Gdybyśmy chcieli, tak jak to ciałem idziemy się położyć, spać, zasypiamy. Ale rano się budzimy, ale dzisiaj. Ale wypocząłem. A tutaj ciągle bezsenność. Ciągle przerywane. Ciągle inne. Ale kto nas wspiera? Kto nas wzmacnia? Może to potrzebne jest dla naszego ducha, bo troszeczkę od Bożego Ducha odstąpił. To dla naszej duszy, bo ciągle zatrwożona i szemrze. Dla naszego ciała na pewno, bo ono chce wygody. i komfortu. To na pewno. Jesteśmy żołnierzami dla Pana. Jak żołnierzami, to ci, co byli w wojsku, wiedzą, że nie sobie służą, tylko dowódcy. I każdy rozkaz musi być wykonany. Każda wachta, każda straż, każde przygotowanie, każda sekunda, gdy kończy się obiad, baczność, wyjście, nawet gdyby kotlet został. Mój wujek kiedyś ten kotlet wziął pod czapkę i na głowę założył, żeby zjeść. Ale póki go nie zauważyli, to jest jego zysk. Tak to zawieklujstwo by jeszcze wytrzymać. Ale to jest to, że musimy być w takim przygotowaniu i czujności.